Naukowcy na wakacjach. Mamy taki cykl w magazynie akademickim Radia UWM FM, no i zarówno w lipcu, jak i w sierpniu, a sierpień już powolutku się kończy, sprawdzamy, co robią wykładowcy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w tych miesiącach, no ale też przy okazji pytamy o zainteresowania badawcze. Dziś w studiu gościmy doktora Szymona Żylińskiego z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Miłośnika Butanu.
Zgadza się.
Pewnie od tego tematu i od tego kraju nie uciekniemy, bo gdy zajrzałem dzisiaj rano na twojego Facebooka, to Butan, Butan, Butan.
Zgadza się.
I jeszcze raz Butan. No to przypomnij, jak ta twoja miłość się zaczęła i czy też wypełniła ci tegoroczne wakacje.
Też wypełniła, jednakże nie podróżniczo. I to jest Butan, 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 tylko Butan. I te moje zainteresowania tym krajem, one są dość długie. I one są związane z moją habilitacją, którą piszę, piszę i piszę. I wpadłem na ten kraj jakieś, może ponad 10 lat temu, szukając tematu do habilitacji właśnie dotyczącego mediów. Ja lubię podróżować i szukałem takiego kraju, który byłby ciekawy i w którym relatywnie przyjemnie robiłoby się research. I Butan jest takim specyficznym krajem, niewielkim, w Himalajach wielkości Szwajcarii. Ma 700 tysięcy mieszkańców, znajduje się pomiędzy dwoma wielkimi krajami, największymi, najbardziej ludnymi, czyli Chinami i Indiami. On jest wciśnięty. Jest wiele ciekawostek dotyczących tego Butanu. Między innymi jedna jest taka, że nigdy nie został skolonizowany. I oni są trochę zamknięci na świat, bo żeby tam wjechać, to trzeba słono za to zapłacić. Taka wizyta. Jeden dzień kosztuje na przykład $250, żeby tam być, ale dostajemy kierowcę, zakwaterowanie w hotelu trzygwiazdkowym oraz wyżywienie. Ale no, nie każdego stać, żeby zapłacić za jeden dzień pobytu tam te 1000 zł plus jeszcze dolar. Czyli praktycznie jeżdżą tam ludzie, którzy są majętni, którzy chcą poznać jakąś tam inną historię.
Naukowcy mają łatwiej?
Naukowcy mają łatwiej. Ja tam byłem kilka razy. Byłem tam 4 razy bodajże. Pojechałem na konferencję pierwszy raz, później na drugą konferencję. Byłem też tam na Erasmusie. Prowadziłem tam zajęcia, ze studentami, miałem wykłady. Prowadziłem też rozmowy z dziennikarzami butańskimi. Ich jest niewielu. W całym kraju jest ich około 100, więc tam do kilkudziesięciu dotarłem. Z niektórymi rozmawiałem kilka razy. No i Butan jest fascynującym krajem. I od niedawna właśnie przez pandemię i przez różne inne wydarzenia, jakieś losowe, to trochę tak przestałem się zajmować tym Butanem, ale parę miesięcy temu mówię, nie, trzeba to po prostu dokończyć, trzeba to dopiąć. Miarą mężczyzny jest to, że kończy i ja po prostu też sobie pomyślałem, że dobrze by było na nowo tę miłość do Butanu wzbudzić i postanowiłem codziennie wrzucać krótką ciekawostkę dotyczącą Butanu. To było kilka miesięcy temu, bodajże wiosną. Założyłem kanał na TikToku, który nazywa się Tylko Butan. Na YouTubie już miałem swój kanał bardzo długo, ale te same ciekawostki też wrzucam na YouTuba, na Facebooka, tak jak mówisz, na Instagram. I ku memu zdumieniu ludzie chcą tego słuchać i oglądać. Ja jestem naprawdę zdumiony, bo ja myślałem, że jestem takim jednym odszczepieńcem, który tam się zainteresował tym krajem, bo jest oryginalny, bo jedzą chili, bo mówią po angielsku, a mają 20 języków, różne mają zwyczaje i obyczaje, ale się okazuje, że nie tylko ja jestem zainteresowany i ludzie z całej Polski komentują te filmy, chcą je oglądać, szerują. To potwierdza kolejną tezę taką współczesnych mediów, że trzeba znaleźć jakby swoją niszę, w której mamy się odnaleźć. Jeden film chyba na przykład zrobił 250 tysięcy odsłon, jakaś tam ciekawostka i na 50-60 tysięcy i tych komentarzy jest mnóstwo pod niektórymi filmami i no, ludzie są zainteresowani tym Butanem i wydaje mi się, że po części to jest dlatego, że trudno tam pojechać, że to nie jest Sycylia, to nie jest Barcelona, że wsiadamy, jedziemy, trzeba się przygotować. I to jest taka duża egzotyka też dla polskiego odbiorcy. Chociaż też ostatnio na TikToku jakiś tam jeden czy drugi film się przedostał do Butańczyków, którzy się mnie pytają, a jaki to jest język w ogóle, czemu ja mówię o tym Butanie i dlaczego i w jaki sposób. I tak jak ostatnio to patrzyłem w komentarze, no to sporo tych Butańczyków zaczęło mnie obserwować. Niektórzy tutaj mnie poprawiają, że nie powinienem na przykład porównywać Butanu do Polski, bo porównywałem w jednym z materiałów nasz polski paszport i paszport butański, tak? My tam wjeżdżamy do 180 kilku krajów, a Butańczycy tylko do 56. No i Butańczycy czuli się źle z tym, tak, że porównuję ich do kraju takiego rozwiniętego jak Polska, ale no ja robię ten kanał dla polskich odbiorców i dla siebie przede wszystkim też. I trudno mi od tego w jakiś sposób odejść. Ja pierwszy raz jak pojechałem, to chyba w 2015 roku tam pojechałem i czułem się, jak tam już byłem na miejscu, że chwyciłem Pana Boga za nogi, tak? Bo mało ludzi wtedy jeździło, jeszcze silnie wtedy wrzucałem różne filmiki na kanał na YouTubie i ja swój doktorat zrobiłem o autostopie, o tym, jak ten autostop wyglądał w PRL-u i wygląda po roku 90. No i samemu też jestem autostopowiczem, lubię tym jeździć autostopem, oczywiście jak jestem dorosły, bo mam mniej czasu, żeby to robić, ale chciałbym się pochwalić, że jestem pierwszym polskim autostopowiczem, który jeździł w Butanie właśnie autostopem. Jestem dumny, sam sobie przypinam ten medal do piersi, wszędzie o tym mówię. Nawet jest film na YouTubie na ten temat. No i ja o Butanie mógłbym tak mówić
długo.
I mówić, i nawet bez jakichś dodatkowych pytań z twojej strony mógłbym tak nawijać i nawijać o tym Butanie, no bo to jest fascynujący kraj. Ciekawostek jest bardzo, bardzo dużo. Jedną z takich smutnych może rzeczy, że dużo młodych ludzi wyjeżdża do Australii, bo nie mają pracy, jest duże bardzo bezrobocie i dużo Butańczyków do tej Australii jeździ i część też osób wykształconych, czyli z urzędów, jedzie po prostu do Australii do szkoły, uczyć się języka, czy szlifować ten język, czy to jest tylko taka wymówka, żeby w tym kraju zamieszkać i kraj się wyludnia. I nawet w tych filmikach na TikToku tam ludzie do mnie piszą, czy ich nie przyjmę do Polski, czy ich nie zaproszę, czy im nie znajdę pracy, bo z tą pracą jest dość kiepsko, ale inne ciekawostki. Oni kochają chili. I chili w Butanie jest traktowane nie jako przyprawa, tak jak u nas, które tam sobie dosypiemy do tacos, czy do czegoś, żeby było bardziej ostre, tylko jako warzywo. No i Butańczycy zajadają tę paprykę chili, tak jak my jemy na przykład pomidory, czy taką zwykłą paprykę do kanapki. Ja sobie zrobię tam z serem i do tego pokroję paprykę, to oni tak samo chili zajadają. Ja pamiętam taką sytuację, byłem na konferencji, no i podano jedzenie, no i ci wszyscy obcokrajowcy tam się zajadają, mówią, o smaczne, ale widzę, że Butańczycy wyjmują takie słoiki, czy pojemniki plastikowe odkręcają i wyciągają chili i dojadają to chili tak, jak my byśmy ogórki kiszone jedli. I oni mówią, no, że to bardzo kiepsko doprawione. No i główna potrawa też Butanu to jest emadacji, czyli to jest taka potrawka z papryki chili i z sera. I to jest tak pomieszane, taki sos serowo, czyli oni to jedzą po prostu z ryżem i do tego jedzą też surówkę z takiej piklowanej papryki chili. I ta chili wszędzie im towarzyszy. Inną ciekawostką jest to na przykład dotyczące Butanu, że w Butanie są wysokie progi do domów i do świątyń. Dlaczego? Dlatego, żeby zły duch, jak chce wejść do domu, no to się potknie o ten wysoki próg i po prostu do tego domu nie wejdzie. Kolejną ciekawostką jest to, że penisy są malowane na ścianach budynków, dlatego żeby odstraszały duchy, że duch jak demon, czy zobaczy tego penisa, to się zawstydzi i po prostu już tam nie wejdzie i szczęście jest w tym domu zatrzymane.
Wszystkich ciekawostek może nie zdradzajmy, będziemy zachęcać do tego, by odwiedzać twoje kanały w internecie i tam słuchać, oglądać, komentować, wchodzić w interakcję.
Pewnie.
Wspomniałeś o tej habilitacji poświęconej Butanowi, no to dopytam o to, czy te wakacje to był też czas pracy nad habilitacją i na jakim etapie one są i konkretnie o czym w kontekście Butanu piszesz?
Tak. Najlepiej pisze mi się w bibliotece tutaj u nas uniwersyteckiej, szczególnie w wakacje. Jestem praktycznie jedyną osobą w tej bibliotece. Chodzę do albo sekcji zielonej, albo sekcji niebieskiej, tam sobie otwieram komputer. Na początku te panie tak się na mnie patrzą, że ja żadnych tych książek nie korzystam, które tam są, ale chodzi mi o miejsce i to atmosfery, nie wiem. Tak napisałem doktorat, tam wcześniej magisterkę też pisałem na Schreibera w tej bibliotece i po prostu najlepiej mi się pisze tam, nie wiem dlaczego. Jeszcze jak są jacyś inni ludzie, to pisze mi się dobrze. Na jakim etapie to nie będę zdradzał, bo to nigdy nie wiadomo, w którym momencie tutaj tę książkę należy popchnąć dalej do druku, ale już jest bliżej końca niż dalej. Ja też bardzo długo to robię i analizuję media. Praktycznie staram się opisać sytuację 20 lat demokracji, ponieważ król zrzekł się władzy w 2006 roku, władzy absolutnej i wtedy powstał parlament, czyli akurat 2026-2006 to jest 20 lat takich wolnych mediów. I książka, moja habilitacja, ona będzie nazywała się Z szacunku, bo Butańczycy mają zarówno szacunek do siebie, do drugiego człowieka, jak i do mediów. wiąże się to też z autocenzurą, że nasi polscy dziennikarze, że jak idą gdzieś do Sejmu czy do polityka, no to bezpośrednio prosto z mostu walą i te informacje często otrzymują lub nie otrzymują. Jak się wypnie dziennikarza drzwiami, to ma wyjść oknem. Natomiast w Butanie coś takiego nie jest. Kultura senioralna, że nie kwestionuje się kogoś, kto jest o ciebie starszy, kto jest na wyższym stanowisku i to ma wielkie odzwierciedlenie w mediach, ponieważ młodzi dziennikarze boją się pytać, a starsi się obruszają, jeżeli dostają takie pytania bezpośrednie dotyczące na przykład sprzeniewierzenia publicznych pieniędzy, czy jakąś tam aferę związaną, że tu wybudowano drogę, tam nie. To jest bardzo trudne być dziennikarzem w Butanie. Jest mało mediów. Medium takim głównym to jest Kyncel, czyli pierwsza gazeta wydawana od lat 60. Na początku to był taki dwutygodnik rządowy, teraz to jest dziennik. I to jest to główne medium, jednakże 51% udziału w tym medium posiada rząd. Czyli no, jeżeli właścicielem jest rząd, to oczywiście ma pewnego rodzaju wpływ na te treści, które są. Są media prywatne, jednakże bardzo trudno się utrzymać tym medium prywatnym, ponieważ jest mały rynek, one są timpucentryczne, czyli skupione praktycznie wokół stolicy. I rząd subsydiuje te media poprzez publikowanie reklam czy ogłoszeń rządowych, czy różnego rodzaju przetargu, że one są w mediach. Jednakże w pandemii to się zmieniło. Wcześniej te media drukowane właśnie były w papierze, że Butańczycy sobie chodzili tam albo codziennie, albo co kilka dni były wydawane inne tytuły i mogli zobaczyć te ogłoszenia rządowe. Teraz w pandemii to było wszystko pozamykane, tak jak u nas. I te ogłoszenia przeniosły się do internetu, czyli na strony, czy to Facebooka, czy strony tych mediów drukowanych i no i jest o wiele trudniej. No i ja staram się to wszystko opisać i rozmawiałem z tymi Butańczykami, z dziennikarzami. Niektórzy byli dziennikarzami przez ileś tam lat. Później zrezygnowali z tej pracy, ponieważ było za trudno, ponieważ pracowali 6 dni w tygodniu czy 7 dni w tygodniu po 10-12 godzin. Tak jak u nas, tutaj lokalni dziennikarze też. To nie jest praca taka od 7 do 15, cyki, idę do domu. Zawsze jest weekend, ktoś tam jakaś konferencja, że to praktycznie cały czas się pracuje. I to w Butanie też można zauważyć. No i są różnego rodzaju trudności, problemy czy afery były związane z tymi dziennikarzami, ale mi chodzi właśnie o uchwycenie tego stanowiska. Moją metodą badawczą są badania terenowe, czyli ja po prostu tam byłem i z nimi rozmawiałem i opracowuję te wywiady, te rozmowy. To jest kilkaset stron tych rozmów, godziny, setki nagrań i na tej podstawie piszę tę swoją książkę i no i nie mogę się doczekać, kiedy ona wyjdzie i kiedy podzielę się z nią światem. No i dzięki właśnie tym kanałom w mediach społecznościowych, czy na TikToku, czy na Instagramie, gdzie znajduję się jako tylko Butan, no to ponownie jakby odkryłem tę swoją pasję i mi się wydaje, że życie na tym polega, żeby jakby odkrywać na nowo te różne rzeczy, żeby im głębiej coś poznajesz, czym jesteś specjalistą w tej danej dziedzinie i więcej frajdy jest właśnie w takich niuansach, w niewielkich rzeczach, w ucieniach szarości niż w byciu czarno-białym. Tak myślę.
Patrzysz na te media w Butanie z perspektywy Polaka, Europejczyka, a chciałbyś, żeby z tymi twoimi badaniami, z tekstem, z książką zapoznali się mieszkańcy Butanu i jakiej reakcji się spodziewasz, jeśli przeczytają to?
To jest bardzo trudne pytanie. Kilka tekstów popełniłem już dotyczących Butanu. Od kilku lat piszę tylko po angielsku te teksty butańskie i one docierają tam do lokalnych osób. Jeden tekst z koleżanką z Instytutu, z profesor Urszulą Doliwą popełniliśmy dotyczącą Committee Radio. Ona jest specjalistką od tego radia, swoją habilitację, profesurę na ten temat napisała. No i połączyliśmy siły parę lat temu i opisaliśmy dwie stacje właśnie Committee Radio z Butanu. I ten tekst dotarł tam do tych ludzi bezpośrednio, których opisywaliśmy. Trudno odpowiedzieć na twoje pytanie, bo z takiego poziomu instytucjonalnego to im się nie podoba, że widzimy pewne nieścisłości, niepewności w przekazie. Natomiast takim w prywatnych wiadomościach ludzie mówią, że dobrze. Często jest właśnie poruszona ta autocenzura, wpływ rządu na działalność mediów, bo też fascynująca rzecz, że bez względu na to, jaka partia rządząca jest u władzy w Butanie, to media tak samo są dyskryminowane przez rząd, czy przez jedną partię, czy przez drugą partię. Identycznie to...
Trochę tak, jak u nas media publiczne są traktowane.
No właśnie, to trochę tak jest. Tak, ja bym chciał tą książkę później, no piszę ją teraz w języku polskim, część rozdziałów jest po angielsku, ale ona wyjdzie cała po polsku, później wyjdzie pewnie po angielsku. I nie wiem, z jakim odbiorem ona się spotka. Być może nie pozwolą mi już tam wjechać nigdy, no bo nauka jest dlatego fantastyczna, bo jest neutralna. I ja to lubię w nauce, tak? Prowadzimy eksperyment, są pewne wyznaczniki, w jaki sposób ten eksperyment mamy przeprowadzić, podobnie jak tekst jest recenzowany. To recenzują to osoby, które ciebie nie znają, tekst jest całkowicie zanonimizowany, że nie wiadomo, że to Żyliński napisał ten tekst. Osoby, które się znają, recenzują ten tekst i nauka jest neutralna. I to ja w nauce najbardziej lubię, tak? Bo w takim życiu prywatnym, codziennym, to mamy jakieś swoje preferencje, kogoś lubimy, kogoś nie lubimy i to może wpływać na naszą rzeczywistość, na odbiór tej rzeczywistości. Natomiast w nauce jest to neutralne. No i ja staram się podtrzymywać ten paradygmat neutralności nauki w swojej pracy, w swojej książce. I no na przykład w Butanie mieli problem z mniejszością etniczną, której się pozbyli w latach 90. Tam było ponad 100 tysięcy ludzi z Nepalu i oni siłą jakby wypchnęli te osoby. Znalazły drugi dom w Stanach Zjednoczonych, w Australii, w Nowej Zelandii, w Europie Zachodniej, ale to było około 100 tysięcy. Od tamtego momentu jest o wiele większy spokój w Butanie, ponieważ jest to kraj jednolity etnicznie od tamtego momentu i nie ma tej mniejszości. Jednakże rząd o tym milczy. Czasami gdzieś tam można usłyszeć w prywatnych mediach, że ci uchodźcy czy ich dzieci chcieliby przyjechać do Butanu, czy tam prowadzić biznesy, jednakże nie są do tego dopuszczani. Jest szereg takich różnego rodzaju niechlubnych rzeczy, które Butan zrobił. Albo jest tak zwany Freedom Press Index, indeksujący właśnie wolność mediów w danym kraju. No i parę lat temu jeszcze Butan był chyba na 30 którymś miejscu, a po pandemii w zeszłym roku był na 156 miejscu, na 190 tam miejsc w całym świecie. Czyli ta wolność mediów spada do dołu i ci dziennikarze bez granic, którzy robią ten indeks, to patrzą obiektywnie, jak sytuacja ma miejsce w Butanie, jednakże rząd się nie zgadzał i kwestionował metodologię prowadzenia tych badań. Nieodpowiednie osoby, które zostały wybrane do prowadzenia, to jest trudne, tak jak każde badania, według mnie, takie, które obecnie, że to nie jest coś, co było 100 lat temu, to są trudne do prowadzenia. I ja czasami mam dylematy moralne, czy o czymś pisać na przykład, czy nie pisać, czy o tych dziennikarzach, którzy mówili, że pracowali przez 12 godzin, nie dostawali pensji przez jeden, drugi, trzeci miesiąc, a tam właściciel jeździł sobie najnowszym samochodem. Ale czemu nie, tak? No nie wiem, w życiu chyba trzeba właśnie stanąć w prawdzie i nie ukrywać tych różnych rzeczy, gdzieś tam nie zamiatać pod dywan. A z drugiej strony też empatycznie łączę się z tymi ludźmi, którzy są w Butanie, z Butańczykami, którzy nie zawsze wszystko mogą powiedzieć, bo nawet jeżeli by chcieli, to ta kultura senioralna w pewnym sensie ich hamuje i nie mogą powiedzieć o swoim szefie, o królu na przykład. A z drugiej strony ten król to jest fantastyczna instytucja, że naprawdę oni go kochają. Ja pierwszy raz jak pojechałem do Butanu, to mówię, kurczę, ten król jest wszędzie, no nie? Tak jak gdzieś tam w Rosji, czy w Iranie jak byłem, to też widziałem tych ajatollahów, czy w Tajlandii jak byłem, to też ten król był wszędzie, ale to po prostu, że ma być, no nie? A tutaj w Butanie nie, że oni naprawdę lubią tego króla. Król spotyka się z ludźmi, na przykład król spotyka się też z mediami. Co miesiąc ma jakby taką audiencję dla mediów i kilku dziennikarzy spotyka się z królem bezpośrednio, oni rozmawiają, co by można było zmienić, co by grało lub nie grało. No i przeciętny Butańczyk naprawdę kocha tego króla. A i co ciekawe też, to król i królowa Butanu mają swoje media społecznościowe i na Instagramie mają dużo obserwujących. Pytanie do ciebie, jak myślisz, czy królowa Butanu ma więcej followersów na Instagramie, czy król Butanu?
Myślę, że królowa.
Królowa, oczywiście. Królowa ma około 350 tysięcy followersów, a w kraju jest 700 tysięcy Butańczyków. No ale król ma tam 200. No i to też jest ciekawa historia, ponieważ obecny król Butanu poznał swoją wybrankę, swojego serca, jak ona miała bodajże kilkanaście lat. On już był dorosłym mężczyzną. I oni się spotkali, ona też pochodzi z arystokracji, nie pamiętam dokładnie, ona miała z 11, 13, 14 lat, on miał 20 kilka. I ona podeszła do niego i powiedziała, że chciałaby zostać jego żoną. On jej powiedział, no jesteś jeszcze za młoda, ale jak dorośniesz, a moje serce nie będzie należało do kogoś innego, to ciebie poślubię. No i ona
spełniła obietnicę.
Spełniło się. Ona dorosła i tam w wieku, nie pamiętam dokładnie ile lat, wzięli ślub, mają trójkę dzieci. A ojciec obecnego króla Butanu, który abdykował, tak, to była monarchia absolutna. I w innych krajach jest tak, rządzi król, dopóki nie umrze, no nie? Natomiast tutaj ten król, który był, no miał chyba 60 lat, czy 55, w 2006 roku zdecydował się o abdykacji, że on idzie na emeryturę i zostawia Butan dla swojego syna, który miał tam wtedy 20 kilka lat, czy pod 30, no nie? I ten młody król rządził. Ten współczesny król ma tylko jedną żonę, a czwarty król Butanu, bo ich było pięciu, ma żon na przykład cztery. I poślubił cztery naraz i są to cztery siostry. I z czteroma siostrami ma dzieci. No i w Butanie jest popularne też wielożeństwo, że można mieć kilka żon albo kilku mężów. Co ciekawe, to dziedziczy się też ziemię czy dobra po linii matriarchalnej, czyli kobiety dziedziczą. No i Butan jest krajem górzystym, tam są bardzo wysokie te góry, no Himalaje, dach świata. I w wielu regionach takich niedostępnych, gdzie życie jest bardzo ciężkie i trzeba uprawiać tę ziemię i pasać jaki, to często kobieta ma kilku mężów i często są to bracia, żeby pomogli właśnie tej kobiecie w gospodarstwie.
Czyli tak praktycznie na małżeństwo się podchodzi.
Bardzo, bardzo praktycznie i kobieta dzieli łoże raz z jednym bratem, raz z drugim. No i są filmy na YouTubie na ten temat. Jednakże przeciętni Butańczycy bardziej skłaniają się ku temu, ażeby prowadzić taki zachodni tryb życia, żeby mieć tego jednego partnera lub jedną partnerkę. I to jest taka moda obecnie właśnie w Butanie, jeśli chodzi o te związki damsko-męskie.
Myślę, że zaciekawiliśmy słuchacze i słuchaczki tematem Butanu. Odsyłam raz jeszcze do mediów społecznościowych Szymona Żylińskiego. Mam do ciebie jeszcze dwa pytania, zanim zakończymy nasze spotkanie. Po pierwsze, o te wakacje w kontekście podróżniczym. Gdzieś byłeś, tak. Coś widziałeś?
Ja byłem z synem na domkach naszych uniwersyteckich w Szombruku Sile i polecam, jest to najlepszy ośrodek. Nie wiem, czy ty byłeś ze swoją rodziną.
Nie, jeszcze nie miałem.
Polecam. Mnie tym zainteresowała właśnie koleżanka, profesor Doliwa z Instytutu, że ona, jak jej dzieci były młodsze, to tam jeździła. No jest fantastycznie, jest piękna plaża, to tam byłem i polecam. Ja mam małego syna, pięcioletniego, teraz w czwartek będzie miał 5 lat i tam byliśmy. Ale myślę, że kiedyś też ruszę, spakuję jego, jak będzie trochę starszy i pojedziemy do Butanu i pochodzimy po tych Himalajach i zobaczymy, jakiś nowy projekt będę musiał wymyślić po habilitacji, a chociaż nie wiem, czy starczy mi siły i energii.
A masz jakąś taką drugą fascynację podróżniczą, jakieś miejsce na świecie, które podobnie mocno cię zainspirowało?
No jest kilka takich miejsc. Ja bardzo kochałem podróżować i nadal, no ale jak się ma małe dzieci, to jest trudne. Bardzo niektórzy mówią, że można podróżować z dziećmi, no ale to jest trudne. Mam oczywiście, Piotrze, Antarktyda. Ja bym chciał na Antarktydę spędzić tam całą zimę, czy pojechać na jakiś czas. Chciałbym pojechać na Spitsbergen, tutaj na północ. Chciałbym pojeździć autostopem po Japonii. Bardzo bym chciał pojechać tam. Chciałbym pojechać do Namibii. Namibia, piękne plaże, mały kraj, bezpiecznie w tej Afryce. Linia brzegowa praktycznie niezagospodarowana, ona tam jest bardzo długa ze względu na klimat, do RPA. No, gdzie ja bym nie chciał pojechać, wszędzie bym chciał pojechać, to aż się rozmarzyłem tutaj, moi drodzy, nad tym podróżowaniem.
A na koniec jeszcze pytanie związane z Instytutem i z kierunkiem studiów, który startuje. Myślę, że będziesz jednym z tych wykładowców, którzy będą wprowadzać studentów właśnie w tajniki mediów społecznościowych, no bo multimedia i kreacja cyfrowa, tak. To jest ta propozycja dla absolwentów 3-letnich studiów dziennikarskich. Wiemy, że kierunek wystartuje. Było zainteresowanie.
Było.
Jeszcze chyba można się zgłaszać w tej drugiej turze rekrutacji, więc przy okazji zachęcamy.
Szczerze zachęcamy.
Jakie emocje wam, wykładowcom, towarzyszą przed tym nowym otwarciem?
O, fantastyczne emocje. To jest takie nasze nowe dziecko, które wspólnymi siłami stworzyliśmy. I to ma być kierunek właśnie do ludzi, którzy chcą wykorzystywać media społecznościowe w swoim własnym życiu. I może robić to trochę bardziej profesjonalnie, z większą taką samoświadomością, tak? Bo niby no, każdy może tam zrobić zdjęcie czy włączyć nagranie, ale my właśnie byśmy chcieli pokazać różne opcje spojrzenia. Najłatwiej się mówi na swoim własnym przykładzie. My na moim przedmiocie robimy YouTube'a ze studentami. Tworzymy kanał, dzielimy się na grupy i każda z grup robi kilka filmów w semestrze. No i te filmy mają być publiczne, czyli każdy może je zobaczyć, skomentować. Te filmy też są robione regularnie, wrzucamy co 2 tygodnie i w taki sposób się uczymy. Ja wierzę w naukę poprzez działanie. Oczywiście trzeba znać teorię, ażeby odpowiednio poprzeć swoje punkty widzenia i treści, które się robi, ale tylko przez działanie. A z drugiej strony też prowadzimy naszego Instagrama, dziennikarstwo.uwm, na Instagramie jesteśmy i to jest tam nasz profil. który po prostu zaczął hulać i bujać. Dwa lata temu przyszli nowi studenci, nowa grupa taka trochę popandemiczna. I oni mówili, chodźmy, róbmy rolki. I niektóre te rolki są bardzo zabawne, śmieszne. Mamy na naszym koncie rolki kilkuset tysięczne. Jedna rolka ponad milion ma odsłon, czyli no to są fantastyczne. Ja to przychodzę na te zajęcia, to są ze studentami pierwszego roku zawsze, oni przejmują w drugim semestrze tego Instagrama i prowadzą go przez rok. I ja się bardzo dużo od nich uczę, bo to jest nowa energia, nowe sposoby spojrzenia. Oni te są bezpośrednio w tych całych wszystkich trendach, które są na bieżąco. No nie? Jak człowiek ma trochę tych więcej lat, to ta uwaga w inne miejsca jest skierowana, czy musi być skierowana. Natomiast ten młody człowiek ma nadal dużo tego czasu i siedzi. I oni wykorzystują te wszystkie trendy, które są właśnie do promocji kierunku, ale przede wszystkim do dobrej zabawy, bo często czy po nakręcaniu tych filmów na YouTubie, czy po nakręcaniu rolek, to studenci mówią, no, że dobrze się bawiłem, że było śmiesznie, no nie? Ja się pytam, czy tam czegoś się nauczyli, no nie? No i czasami tak, że się nauczyli, jak tu dobrze mikrofon przypiąć, w jaki sposób, skąd pada światło, no nie? Jak zrobić, żeby było być słyszanym, jak zrobić napisy, tak? Teraz na TikToku, czy zrobić te napisy. Dla mnie to też jest ciekawa praca, że z każdym kolejnym rokiem te media społecznościowe są inne. I ja w październiku, jak przychodzę na te zajęcia, to ten krajobraz mediów społecznościowych jest inny, on się zmienia. Są nowi ludzie, mimo tego, że to są ci sami ludzie, bo to zawsze jest 19, 20, 21 lat, to są te inne media i to są przychodzą praktycznie inni ludzie i ja się uczę najwięcej właśnie od młodych ludzi i ja zachęcam Państwa do zerknięcia tutaj na dziennikarstwo UWM i tak nieskromnie powiem, myślę, że to jest jeden z najlepszych profili tutaj instytutowych w naszym uniwersytecie, w całości robiony przez studentów. Oni wpadają na pomysły, kręcą te filmy. Ja jestem tylko takim moderatorem tych treści i można zobaczyć też dla naszych potencjalnych studentów, którzy przychodzą do nas studia, to mogą zobaczyć, jak wygląda to studiowanie. Mamy też TikToka, tak jak sobie Państwo piszą dziennikarstwo UWM, czy idzie gdziekolwiek, wyświetlimy się po prostu. Czy na naszej stronie internetowej Państwo zerkną na instytut, tam są ikonki, można popatrzeć. No to studenci nasi pokazują, jak wygląda to życie studenckie, czy na kortowiadzie, czy jakieś tam imprezy, czy przerwy. Ja mam dużo frajdy zrobienia. No tak jak ty, Piotrze, tak? Tutaj studenci nasi przychodzą do ciebie, czy nawet jak przyszedłem, widziałem kilkoro studentów, którzy po prostu się zaczepili w tym radiu UWM FM i o tobie też mówią zawsze dobre rzeczy. Tak jak widzę, ty też o nich mówisz dobre rzeczy. I to jest taka dobra uniwersytecka energia, którą chyba posiadamy, które by nie było bez tych studentów, którzy do nas przychodzą i ja to bardzo lubię.
Ja też. To odsyłam jeszcze raz do mediów społecznościowych i tych instytutowych i tych bezpośrednio kierujących do naszego dzisiejszego gościa, czyli doktora Szymona Żylińskiego. Bardzo dziękuję ci za spotkanie.
Dziękuję tobie, dziękuję państwu.